Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Piosenka jest dobra na wszystko. Ten tytuł jubileuszowego koncertu i inauguracji nowego, a jubileuszowego, bo 20 sezonu na scenie letniej Teatru Miejskiego w Gdyni w Orłowie właściwie mógłby być tytułem całego salonu. Będziemy dziś mówić także o tym, co dzieje się na scenie Teatru Atelier, gdzie trwa lato teatralne. Ciągle jeszcze, bo wczoraj i dziś także wieczorem występują tam Anna Stankiewicz, Janusz Strobel i muzycy w przepięknym koncercie Trzeba Ma. No i już dotarł do Trójmiasta Jacek Bończyk. Od poniedziałku jego spektakl Jacek Kaczmarski, lekcja historii, także na scenie Teatru Atelier. No to posłuchajmy, jak to się marzy w towarzystwie Anny Stankiewicz i Janusza Strobla. Takie piosenki królują w tej chwili na scenie Teatru Atelier. Śpiewa Anna Stankiewicz, to są kompozycje Janusza Strobla. Koncert, który jeszcze dziś będzie można usłyszeć, a artystów za czas jakiś powitamy w studiu. Teraz serdecznie witamy Małgorzatę Talarczyk, Rafała Kowala. Witamy gorąco. Nie wiem, czy nie macie państwo dosyć gorąca, chociaż tak na przemian to nasze lato jest raz ciepłe, raz zimne, ale są tak, proszę państwa, nasi aktorzy tutaj i reżyser także ogorzali, że widać, że te próby przebiegały jednak w temperaturze dosyć zacnej. Tak,
tak było bardzo gorąco momentami.
Plaża w Orłowie. 20 lat temu powstał tam, można powiedzieć, teatr, chociaż tylko letni. To była wielka przygoda, awantura w Kyodzie, a potem cała historia, bardzo różnorodna, bardzo bogata. My, jak tu siedzimy razem z Andrzejem Żakiem, którego witam serdecznie po wakacyjnej przerwie.
Witam państwa, Iwona Borowska.
Wszystko to pamiętamy, a nawet widziałam, że ukazał się jakiś album taki jubileuszowy, tak, upamiętniający tamte wszystkie lata, w sensie dosłownym.
Jest album od początku sceny letniej, od powstania, aż po dziś.
A dziś to jest premiera.
Dziś jest premiera.
Rafał Kowal, reżyser, no bo to aktor, kompozytor i reżyser także, podjął się tego, aby z okazji jubileuszu stworzyć coś, co by było chyba też takim jakby zbiorem wspomnień, widokówek z dawnych lat, zdjęć, piosenek, scenek. Mhm. Tak to sobie wyobrażam.
Tak, i to tak jest. Jakieś 3 miesiące temu, 4 może nawet, pan dyrektor Krzysztof Babicki zwrócił się do mnie z taką prośbą, z takim pomysłem, czy by właśnie na 20-lecie sceny letniej nie zrobić koncertu. Czy ja bym się nie podjął reżyserii czegoś takiego. Włosy mi trochę stanęły na głowie, bo nigdy nie robiłem takich rzeczy, ale powiedziałem tak, tym bardziej, że nie grałem co prawda w pierwszej premierze w Awanturze w Kyodzi, ale byłem od początku tej sceny letniej w naszym teatrze i co więcej, większość tych piosenek znam, bo to są to oczywiście piosenki głównie, bo jak sama nazwa wskazuje, to jest koncert, natomiast są one przeplatane, przetykane scenami, ze spektakli też, które tam na scenie letniej się odbywały, z Transatlantyku, z Życia snem, z Iwony Księżniczki Burgunda i tak dalej, i tak dalej.
Każdy pamięta trochę co innego, prawda? Mhm. Bo gdzieś tam jakieś wspomnienie się, ja nie wiem, chyba Iwonę najbardziej, ale nie tylko, bo i Anioła, który zstąpił, bardzo dobrze pamiętam. Pani Małgorzato, co pani w tej chwili tak z tych wszystkich swoich wielkich ról, a zwłaszcza tych na plaży, o te 20 lat pytam. Jak pani, co pani najbardziej sentymentalnie w tej chwili wspomina, albo też jako najważniejszą może rolę?
Myślę, że jeśli chodzi o sam teatr, to największa przygoda to była awantura w Kyodzi, bo to było pierwsze. Mhm. Na pustej plaży w deszczu, naprawdę to była pierwsza wspaniała przygoda zainicjowana przez naprawdę szaleńców w postaci pani dyrektor Julii Wernio. Pomysłodawcą co prawda był już świętej pamięci Krzysztof Wójcicki, natomiast wspierała ją w tym bardzo pani, również świętej pamięci, pani prezydent Franciszka Cegielska. No i dzięki Waldkowi Śmigasiewiczowi, który podjął się reżyserii w takich warunkach, to przedstawienie powstało i do dziś przeszło już w naszym teatrze do legendy, bo wspominamy niemalże dzień po dniu próby i różne przygody, które się potem łączyły razem ze spektaklami. A dla mnie osobiście, bo to są dwie różne rzeczy, dla mnie osobiście to Może rzeczywiście Iwona, księżniczka Burgunda, to chyba było wielkie przeżycie dla mnie osobiście.
A ja przede wszystkim pamiętam, że to był teatr wędrujący po plaży, bo zaczął bardzo skromnie z brzegu, właśnie awanturą. Później się przesuwał coraz bardziej w kierunku Sopotu, żeby znowu na mewę powrócić w to miejsce, gdzie awantura, i żeby później odejść jeszcze dalej. Czyli on tak zmieniał miejsce od łazienek, które już nie istnieją niestety, bo zostały rozebrane.
Tak.
W tej chwili jest w tym miejscu, no, gdzie jest już od jakiegoś czasu. I mam nadzieję, że ma się dobrze, ale Małgosiu, muszę jeszcze o coś innego zapytać, bo masz w tym wypadku taki podwójny jubileusz, 20-lecie sceny letniej, ale i ogromne lecie twojej pracy, związane przede wszystkim z teatrem miejskim w Gdyni, w większości, można tak powiedzieć, tak?
Połowa mojego życia tutaj przebiegła, połowa życia artystycznego, jeśli tak mogę powiedzieć. Natomiast rzeczywiście to się tak jakoś dziwnie splotło w tym roku i no cóż, ale ja to nie lubię mówić
dobrze,
o swoim...
Oczywiście, że nie mówimy...
Tak wyszło.
Tak wyszło, no ale to nie... Słuchaj, nie bądź taka skromna, bo to nie wyszło, bo to jest lata przepracowane,
Andrzeju,
proszę ciebie, na scenie.
Niedawno
wyuczonych na pamięć ról, tekstów, wypowiedzianych słów, zaśpiewanych piosenek, no po prostu wszystkiego, od repertuaru klasycznego poprzez rok operę, zdaje się, że chyba Lilla Veneta tak była określana, nie?
Tak.
No, wręcz do teatru eksperymentalnego, To jest kawał pracy, to już można to mistrze napisać z tego.
Andrzeju, to co mówisz jest prawie nie do wiary. Ja nie mogę. No, niedawno mówiliśmy sobie, że jak ten czas leci, król Salomon jeszcze żył niedawno, a to już 3000 lat.
No tak, tak.
Coś takiego się...
Tak, ale Foga pamiętał.
Natomiast rzeczywiście ten bagaż, który człowiek ze sobą niesie, może nie zdaje sobie z tego tak do końca sprawy. Rzeczywiście ta moja przygoda z teatrem jest czymś naprawdę niezwykłym. Cieszę się, że mnie w życiu dane było posmakować tego rodzaju sztuki i spotkać na swojej drodze wspaniałych twórców i wspaniałe
różne
osoby.
Nie?
Tak, bardzo różne. I to jest największy dar.
I myślę, że też ta letnia orłowska przygoda jest jakąś osobną tutaj wartością. Ja przynajmniej jako widz tak to odbieram i pamiętam. Ja się w Orłowie nauczyłam czuć morze, wiatr, mewy, liczyć się z tym i brać to absolutnie jako dobro, że w czasie spektaklu może ktoś przejść, albo zaszczekać pies, albo może zacząć padać deszcz i trzeba będzie przyjść następnego wieczora, żeby dokończyć sobie tę ucztę, prawda? I aktorzy, którzy grają rzeczy czasem wymagające bardzo intymnego, że tak powiem, kontaktu z widzem, a jednocześnie zmagają się z piaskiem, z wiatrem. Te wszystkie pomysły bardziej czy mniej szalone, skrzydlate, podesty, wieże, prawda? Życie jest snem, ta cała konstrukcja, to wszystko jakoś Orłowo od tej pory i w ogóle morze kojarzy mi się z czymś takim jasnym, otwartym, lecącym, pełnym treści, ale takiego też ogromnego oddechu. I to dzięki teatrowi miejskiemu na scenie w Orłowie.
Tak. Dlatego też, żeby tak otworzyć widza i nas na morze, zrezygnowaliśmy w ogóle właściwie ze scenografii. Jest pusta scena, są tylko dwie kanapy, które tam od czasu do czasu się przemieszczają, a cała reszta to są ludzie. Ludzie, kostiumy na tle morza, na tle nieba, raz jasnego, słonecznego, a raz pochmurnego, ale to wszystko jednak... No, to daje niesamowity efekt.
To taka piękna klamra na dwudziestolecie, bo właściwie przecież awantura w Kiorgi też była na pustej scenie, wyłącznie z jakimiś tam firankami.
Sznurki prania jakieś tam pływało. Coś.
Nie, tam z kulisy były zrobione z sieci i z takich...
No tak, ale generalnie było to otwarte morze.
Tylko podest z desek i nic więcej.
I to ulki ale leje.
Ale wiatr
też tak.
Ja używam tego cytatu obowiązkowo dzisiaj w spektaklu. Natomiast chcę powiedzieć, że to, co wspominasz, od Molo wędrowaliśmy ku Sopotowi i to odbywało się tak, że stała dekoracja, czyli podest do awantury w Kiorgi, potem został zbudowany wrak statku częściowy do snu nocy letniej, nieco bliżej Sopotu, potem za tym i tak po kolei przenosiliśmy, potem była burza, potem nagle zbudowano Iwonę, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Także to...
I te słupy od Iwony służyły przez wiele lat.
Przez wiele lat.
Tam Janioł się odbywał.
Na dziesięciolecie scena nam się zawaliła, jak pamiętacie,
tak.
Na zakończenie.
Właśnie była zbudowana scenografia do kabaretu Starszych Panów,
tak,
która to się zawaliła właśnie.
Tak. Ciekawe, co się dzisiaj nam stanie.
No nie, no,
teraz to już macie taką solidną konstrukcję. Że... I teraz ja wspominam jeszcze te czasy jako widz, bo nieskromnie powiem, mam swój udział, bo zagrałem w jednym spektaklu.
Oczywiście, w procesie.
Nie w procesie, tak.
Tak.
Więc to mam taką swoją malutką cegiełeczkę. Ale jako widz wspominam, że na awantury w Kiordzie się działo się albo na ławkach parkowych, albo na ławkach takich jak z kościoła, tych bez oparcia, drewnianych.
Oczywiście.
A teraz widownia to ma wypas, proszę państwa, to...
A, aktorom dalej wieje.
Nie trzeba na stojąco.
Nam wieje.
Ale ucywilizowaliśmy się o tyle, że posiadamy mikroporty, mikrofony.
Tak.
Kiedyś trzeba było swoim głosem
przekrzyczeć
Iwonę, myśmy fale. Jeszcze grali bez mikrofonów.
Był taki moment, że graliśmy bez mikrofonów do momentu, kiedy nie straciłem głosu.
To była prawda.
Jako Filip. No i tam trzeba było niestety zastosować prąd, który nas wspomógł, a potem się okazało, Waldek Śmigasiewicz, który to reżyserował, stwierdził, że może jednak faktycznie lepiej, bo to było jakieś, pamiętam, strasznie wietrzne lato, bardzo wiało.
Fala była wielka, tak. Bardzo zagłuszała.
Może zagłuszało.
Tak.
Czasami też sąsiedzi próbowali przeszkadzać mimo różnych umów i porozumień. Puszczali tę swoją muzykę dziwną, tak.
No, szczególnie jak się spektakl zaczynał.
Kiedy jeszcze Maksim istniał, to była wyraźna konkurencja.
Tak, to było tak specjalnie.
Ale myślę też, że Orłowo, dzięki temu, że zaistniał tam teatr, że i Orłowo nabrało większego znaczenia w sensie naszej polskiej miejscowości tutaj od przedwojnia, że to naszego kurortu takiego tutaj.
Kiedy zaczął się teatr, historia teatru, zaczęła się rewitalizacja parku,
tak jest.
Aleje zrobione i tak dalej. I sukcesywnie później ten
no
park
i te pielgrzymki, które ciągną teraz ludzi, w trochę nowe miejsce, tak. Ale jednak, prawda, wieczorem nagle taki tłum ludzi, którzy zmierzają w stronę morza, żeby obejrzeć spektakl. Ja z przyjemnością patrzę, że tutaj właściwie sami swoi ten spektakl tworzą. Znaczy prawie cały zespół na scenie. Rafał Kowal reżyseruje, Sabina Czupryńska tworzy kostiumy.
Tak.
Piękne takie, czerwono-czarno, trochę białe.
Srebrne.
Jakieś peruki dziwne widziałam tam.
Tak, to tak. Zainteresowaliśmy się
Piotrek,
aranżację wszystkich utworów. W sumie jest 20, chyba 7 piosenek w tym spektaklu.
Tak, pan Piotr Salaber, świetnie.
Tak,
to...
Piotrek
nie pierwszy
Salaber,
raz zresztą.
Nie pierwszy raz, bo on też miał swój udział. On też zrobił aranżację całą i grał na żywo z zespołem w kabarecie Starszych Panów.
Tak.
Także on większość tych piosenek zna. Resztę oczywiście musiał poznać na nowo, ale świetnie się wywiązał, żywy zespół tam gra niestety w studio. Grał, a mamy go na taśmie, natomiast no, świetne są te aranżacje i to się bardzo fajnie sprawdza.
I śpiewamy, aktorzy śpiewają.
Śpiewają.
A są też fragmenty spektakli, tak? Jakieś
są
takie
fragmenty
cytaty?
Spektakli, tak.
Małe cytaty. Tak. Mm-hmm.
Bez scenografii już, bo wszyscy w tych kostiumach bardzo wyrazistych,
tak.
Takich, odcinających się mocno od błękitu nieba.
Zapraszamy.
No tu chciałem jeszcze powiedzieć, że tak sobie pomyślałem, skoro wspomnieliśmy już jubileusz Małgosi, ja tak pomyślałem, że taką najstosowniejszą osobą do wprowadzenia widza w ten z lekka absurdalny świat i taki totalny melanż.
Pamiętnik teatralny
byłaby właśnie osoba Małgosi, która to tak naprawdę prowadzi. Jakby zaczyna ten spektakl, potem prowadzi widzów przez te wszystkie piosenki. Opowiada o postaciach, które śpiewają i na końcu nie pozwala nam zasnąć. No i tyle.
I wszystko to się miesza. Jakkolwiek by ze sobą nie kontrastowało, jakby z powodu pochodzenia chociażby,
tak,
stylu, prawda, rodzaju.
Rafał,
ale
tak
to przepuszczone,
to
ja nie wątpię.
Że to jest nie do wiary.
I w Salabera wierzę, i w Rafała Kowala wierzę.
Dla tych ludzi, którzy znają spektakle, byli, widzieli, no to będzie jakaś swego rodzaju podróż sentymentalna wstecz, natomiast dla tych, którzy nie widzieli, mam nadzieję, że będzie to taka absurdalna piguła, kurczę, różnych tekstów, piosenek, ale wiążących się w jakąś tam całość, trochę opisująca ten nasz absurdalny świat aktorów, jakby w teatrze. Że tak kiedyś właśnie rozmawialiśmy z kolegą, że nagle po iluś tam latach pracy w teatrze mówi się do kolegi, mówi, dzień dobry. I on mówi, o kurczę, ty, z jakiego spektaklu to był tekst? Takie najprostsze z życia wzięte wyrażenia, nagle się to się wszystko kojarzy. No, ale i to jest też trochę o tym.
Udało pogodzić i Cervantesa, i,
tak,
i
Gombrowicza, i Calderona, i Szekspira.
Gombrowicza z Szekspirem, który nie wiadomo, czy był kobietą, czy mężczyzną, i tak. Poukładanych właśnie przybory i Wasowskiego. I
Piacola. Wszystko okazało się,
Gałczyńskiego
też? Też. Tak, Gałczyński nie, ponieważ Gałczyński jest grany.
Jeszcze bardziej Zielona Gęś jest grana.
Natomiast okazuje się, że wyrwane z kontekstu teksty tych różnych autorów, różnych sztuk, różnych dramatów, poukładane w odpowiednim tym, one bardzo ze sobą konweniują i to wszystko działa, mam nadzieję.
Nie mówiąc o tym, że do tego trzeba dodać księżyc, tęczę.
Tak. No wszystko, co zawsze
wszystko,
tam
co
jest.
Nad jest, co jest porwane. Znaczy,
i dlatego, mimo, że ciepło, jednak lepiej wziąć kocyk. Co dlatego?
To dlatego działa, bo to jest wszystko z teatru.
No tak. I razem się łączy. A piosenka jest dobra na wszystko. Jakaby nie była, to ja teraz już czekając na to, co usłyszymy dziś wieczorem i przez kolejne wieczory, bo ten spektakl będzie często grany w czasie tego właśnie lata teatralnego w Orłowie. Zapraszam do wspólnego posłuchania Kaczmarskiego według Jacka Bończyka. Jacek Bończyk z Warszawy przyleciał, tutaj przyjechał, no. Ale tak jakby przyleciał, bo bardzo się spieszył. I przywiózł płytę nagrania, jeszcze jak widać niegotowe, niewydane. Mówi to ledwo co zmasterowane, ledwo co zgrane. A od poniedziałku będzie jego spektakl właśnie Jacek Kaczmarski, Lekcja Historii na scenie Teatru Atelier. To teraz posłuchajmy sobie, jak on to przemyślał i co z tego zrobił. I tak jak przed chwilą mówiłam, jeszcze gorąca płyta, pierwszy miks, Jacek Bończyk dojechał, doleciał, dotarł do nas.
Kłaniam się.
Witam serdecznie. Już od jutra na scenie Teatru Atelier Jacek Kaczmarski, Lekcja Historii. O tym spektaklu porozmawiamy. No ale dziś jeszcze, a byłam wczoraj i ciągle jestem pełna dreszczy, dziś jeszcze koncert Trzeba Marzyć. Anna Stankiewicz, witam serdecznie. I Janusz Strobel.
Dzień
gitarzysta,
dobry.
Kompozytor, aranżer. Zresztą z Jackiem Kaczmarskim też współpracujący przy płycie Między Nami, więc
tak.
Był taki epizod. Porozmawiamy o tych nowych aranżach. Mnie to zupełnie inaczej zabrzmiało, niż ja kiedyś pamiętam, jak Kaczmarski to po przerwie pewnej właśnie Wojnę Postu z Karnawałem objawił światu i to jeszcze był Gintrowski, prawda? I jeszcze w ogóle takie
miał
inne
inaczej
brzmienie.
Zabrzmieć inaczej zabrzmieć samego założenia,
tak.
Także.
Tymczasem Trzeba Marzyć, czyli repertuar, kompozycje wszystkie Janusza Strobla, a teksty Wołka, Kofty, nie tylko, Poniedzielskiego też tam się pojawiają.
W koncercie tak.
W koncercie, na płycie nie. I wieczór pełen takiej delikatności, wrażliwości i głębi. Wczoraj emocje były, myślę, spore na widowni. Nie wiem, czy pani wcześniej występowała w Teatrze Atelier, bo
nie,
to jest cudowna scena, prawda?
Cudowna scena.
Ja myślę, że te czarne cegły wręcz oddają energię, którą się przez lata nasączały, bo tam zawsze znakomici muzycy występują. Tam zawsze są mądre piosenki. Nie tylko Agnieszki Osieckiej, choć ona oczywiście patronuje temu. Ale no, jest to takie miejsce, w którym rzeczywiście można zejść z plaży, zejść z tego hałaśliwego Monciaka i nagle poczuć te krople słów i te niezwykłe emocje, tak jak u państwa tutaj. Także ja bardzo dziękuję. Bisów było wiele. Nie powiem ile, żeby nie nakręcać dzisiejszej publiczności, ale jak państwo po wczorajszym koncercie?
Ja doskonale. To jest wspaniałe miejsce, w którym się czuje energię, w którym się czuje taką energię widza, który chce czegoś dobrego, przychodzi po coś, co jest mu potrzebne, nie tylko w kwestii ucieczki od hałasu miasta, tylko takiego czegoś dla duszy, co jest nam potrzebne, niezależnie od pogody.
Takie trochę smutne pocieszenie, to znaczy takie pocieszenie w smutku. Nie w wszystkich tych piosenkach, ale w niektórych. Ja tam odnajduję coś takiego dla ludzi, którzy są może tak jak chociażby, nie wiem, Andrzej Poniedzielski czy Jonasz Kofta, czasami trochę smutni, prawda? Bo czasami może trochę zbyt wrażliwi, a jednocześnie potrafią dzięki piosence
oni są bardziej zamyśleni.
Z tego, tak, coś
tak, no,
pięknego.
Ale życie też nie jest tylko wesołe.
Jasne.
A te piosenki takie właśnie są. Nie brakuje w nich poczucia humoru czy wesołości, ale mówią też o rzeczach prawdziwych, no, o rozstaniach, o tęsknotach. Nie zawsze o happy endach.
O miłości. Tak. Przede wszystkim. Tak. Miłość, jak się okazuje, jest lekarstwem dość skutecznym. Jeśli jest. Tak.
Tak, rzeczywiście miejsce jest przeurocze. Ja czuję się tutaj trochę gospodarzem. Dlatego,
jako gdańszczanin?
Jako gdańszczanin, tak. Ja urodzony.
Kształcony w Orłowie też.
Kształcony
tutaj
na Wybrzeżu, w Orłowie.
W szkole plastycznej.
W szkołach muzycznych. Wczesne lata 60. Pamiętam w tym miejscu, w tym pałacyku Radia Gdańsk dokonywałem pierwszych nagrań. W Big Bandzie Jana Tomaszewskiego. Mniemam, że państwo nie pamiętacie
Jana
tych czasów. Jeszcze, tak.
Czasów może nie pamiętam tu w Radiu Gdańsk,
każdym razie,
ale znam.
Tak, czuję się tutaj jak gospodarz, pomimo że nigdy nie grałem jeszcze poza wczorajszym dniem w teatrze Atelier, ale czuję się tutaj bardzo swojsko i staram się opiekować wszystkimi artystami, którzy ze mną tutaj przyjechali, bo jeszcze jest tryo Andrzeja Jokodzickiego, który bierze również udział w tym koncercie. A co do piosenek? Mówicie, że one są smutne?
Nie.
To nie są smutne piosenki. One mają taki może posmak taki smutne, ale to niezwykle optymistyczne i pogodne treści niosą te piosenki. Inaczej powiem, teksty są niezwykle pogodne, muzyka jest smutna.
Oj, teraz będzie literatura, co jest smutniejsze.
Muzyka jest taka, że ja tak jak przed koncertem mówię, wiecie co, nie wiem, czy to sobie kupię, no bo co innego pójść na koncert, tak, i jakoś to tam odebrać, a co innego chcieć być z tymi piosenkami, tak, mieć to w domu, prawda? Tak. No i oczywiście pobiegłam natychmiast, bo to jest coś takiego kojącego. Ja już widzę siebie wieczór albo ranek, ale taki spokojny, kiedy właśnie ta muzyka pozwoli mi się tak dobrze poczuć, naprawdę. Ale chciałam zapytać państwa tutaj o też waszą współpracę, o to, jakieście się spotkali i jak to w tej chwili się rozwija, bo tutaj Jan Wołek, jest jego list w tej płycie i on wspomina taki moment, to państwo znacie na pamięć, ale ja pozwolę sobie przeczytać, bo nie każdy słuchacz tę płytę ma. Mile wspominam, pisze Jan Wołek, ów pierwszy dla mnie koncert Ani. Ten hotelik podczas festiwalu w Białymstoku i ten cudny pokoik o niezwykle praktycznej wielkości, która nie pozwalała się wywrócić bez względu na ilość wypitego wina. Owa praktyczna wielkość ograniczyła ilość uczestników koncertu do trojga. Ania Śpiew, ty, czyli nasz muzyk akompaniament, i ja, widownia. Było pięknie. Takie koncerty się pamięta. No to tak się spotkał Jan Wołek z państwem. A wy jak się spotkaliście?
Tak, spotkał się Jasio Wołek. Mogę powiedzieć, z Ani sztuką piosenkarską, śpiewaczą. I ten fakt zdecydował, że natychmiast napisaliśmy dla Ani płytę, prawda? Następną płytę, którą będziemy realizować. Mnóstwo przepięknych tekstów. To dla mnie jest ważna informacja, a jak myśmy się spotkali, to już Anula może...
I to było wiele lat temu. Ja na samym początku grałam na skrzypcach przez wiele lat, ale zaczęłam się poszukiwać siebie w piosenkach i chyba w 97 roku wyjechałam do Włocławka, przeszłam te wszystkie eliminacje i dostałam się do Włocławka na ogólnopolski, chyba to był turniej poezji śpiewanej, tak to się nazywało. Janusz był wtedy w jury. Zostałam laureatką tego festiwalu i później już wszystkie nasze kolejne spotkania były jakby następstwem. Jeździłam na przeróżne warsztaty, na różne spotkania, w których Janusz był albo jurorem, albo też muzykiem, który był angażowany przez organizatorów.
Wykładowcą. Profesorem.
Tak, to... Ręga wzrasta. Tak. No i w pewnym momencie postanowiliśmy zrobić coś wspólnego. Tak to się zaczęło.
I tak to trwa. Teraz mamy tą płytę, a nagrywacie państwo, tak?
Tak. Mamy przygotowanych kilka projektów. No ale kwestia nagrania to okazuje się w obecnych czasach nie jest kwestia kompozytora, poety czy autora tekstu, muzyków, aranżerów czy wykonawców, ale za tym stoi jeszcze cały szereg innych drobnych spraw, które najczęściej uniemożliwiają produkcję takich zamierzeń, ale to już jest jakby inna zupełnie kwestia.
Dzisiaj kolejny koncert. Wczoraj były dostawki. Nie wiem, jak to dzisiaj będzie wyglądać.
Dzisiaj
jest
też
niedziela,
będą, bo ja się wybieram.
Po prostu, tak. Nie, naprawdę. Było pięknie po prostu.
Ale w każdym razie, jeżeli ktoś przypadkowo, czego nikomu nie życzę, nie dostanie się na dzisiejszy koncert, to zapraszam 29 sierpnia. Miasto Gdańsk organizuje mi, nazwijmy to, coś na kształt
Benefisu.
Benefisu. Tak, wolałbym jednak nie używać tej...
Dzisiaj jubilaci, pani Małgorzata Talarczyk też nie chciała. 45 lat
nie
na
wolno,
scenie.
Nie wolno, nie wolno. Do 25 lat można informować ludzi, a później to już raczej nie, bo nikt nie przyjdzie na konto człowieka, który gra 100 lat na gitarze przecież, prawda?
No nie,
a gdzie będzie tak?
We Wrzeszczu w amfiteatrze.
W Teatrze Leśnym.
Teatrze Leśnym we Wrzeszczu. Zapraszamy gorąco, 29.
No tam się o wiele więcej ludzi zmieści.
Więcej ludzi się zmieści, zarówno na widowni, jak na estradzie, bo będzie Piotruś Machalica, Andrzej Poniedzielski będzie prowadził, Piotr Nadolski. Zaprosiłem z Gdańska wspaniałego, wybitnego muzyka, z którym rozpoczynałem swoją, umownie rzecz pojmując, karierę tutaj.
Klasycznego gitarzystę
zaprosiłem, który będzie grał również moje kompozycje, który jest wykładowcą tu na Akademii w Gdańsku, czy Wyższej Szkole, nie wiem jak...
Akademii Muzycznej.
Akademii Muzycznej w Gdańsku. Henryk Miśkiewicz, wspaniały. Będzie mnóstwo bardzo ciekawych, wspaniałych artystów, na których...
No i stuletni gitarzysta.
No i stuletni gitarzysta. Tak.
No ale i będzie przecież twój brat starszy.
A jeszcze mój brat starszy, który również rozpoczynał swoją karierę w takim zespole ABC Rock.
Oj, nie, lata 50. Lata 50.
Tutaj na Wybrzeżu również tak.
Na pewno będzie pięknie, tak samo zresztą jak dzisiaj, w kolejne wieczory w Teatrze Atelier. Panie Januszu, mogę zapytać o współpracę z Jackiem Kaczmarskim króciutko, jak to było? Bo ta płyta między nami, ja przyznaję, że nigdy wcześniej nie zwróciłam na to uwagi, taka byłam mało rozgarnięta, choć Kaczmarskiego no,
taka
bardzo
jest rola,
cenię.
Wie pani, taka jest rola właśnie takich ludzi, którzy jakby siedzą trochę z tyłu. Ale mam nadzieję, że moja pozycja się zmieni, wie pani, ponieważ jako gitarzysta mało kto słyszał o mnie i wie o mnie, ale teraz zaśpiewałem piosenkę, wie pani, jako piosenkarz i mam nadzieję, że teraz cały kraj pozna mnie z tej strony i już będę wreszcie sławny, co za tym idzie i bogaty.
Dzwonili już z Mam Talent?
Jeszcze nie. Nagrałem piosenkę we współudziale z Magdą Umer, najnowszą płytę, tak, duetów, tak, także gorąco polecam. Tak. Jak współpraca?
Tak, no bo to była przygoda przecież.
Ona to wynik wieloletniej przyjaźni naszej. Jacek, podówczas mieszkający w Australii, zadzwonił do mnie, czy podjąłbym się napisania, zaaranżowania czy oprawienia w innej konwencji muzycznej, niż on dotychczas realizował swoje utwory, czy podjąłbym się takiej pracy. Przysłał mi około 100-150, już nie pamiętam dzisiaj, tekstów. Powybierałem te, które dla mnie były najbardziej liryczne z nich wszystkich, jak najmniej wojujące, jako że ja z natury jestem pacyfistą i nie przepadam za protest. Songi się nazywają, taki gatunek. Tak.
Mocno zaangażowany.
Mocno zaangażowany. Wybraliśmy w sumie kilkanaście piosenek i zaaranżowałem, zatrudniłem zawodowych muzyków, zawodową orkiestrę, wspaniałych jazzowych muzyków i taką płytę zrealizowaliśmy. Jacek przyjechał do Warszawy, nie dotykając się gitary i żadnych innych instrumentów, zaśpiewał na stojąco przed mikrofonem całą
płytę. Aż trudno sobie wyobrazić, co robił z rękami
tak,
w tym momencie.
Coś na kształt eksperymentu. Ta płyta przyjęła się bardzo różnie, ponieważ tacy ortodoksyjni fani, czy fanowie, jak się mówi?
Fani.
Kaczmarofile tak. Uważali, że ona daleko odbiega od tego bardowskiego charakteru, jaki Jacek zawsze reprezentował, no ale pojawia się ogromna rzesza ludzi, którym ten wizerunek Jacka również przypadł do serca i w tym całym nieszczęściu związanym ze śmiercią Jacka miałem taką ukrytą troszkę ogromną satysfakcję, że na pogrzebie właśnie z tej płyty były puszczane Jacka
utwory.
To są piękne,
o Orfeuszu, otóż to. Bardzo...
Przejmująca płyta dla mnie bardzo i to stanowi taki dla mnie dość ważny taki punkt w mojej umownie rzecz pojmując karierze.
Dobrze, to zapytajmy Jacka Bończyka, co robi z Kaczmarskim? No bo to człowiek jakby zrośnięty z gitarą, prawda? Ja byłam na jego koncertach, pamiętam wręcz rytuał, jak tu popijał wodę tutaj. Wszystkie te jego piosenki są takie organiczne od niego, prawda? Ten rytm taki, właśnie galop wielu, nie mówię, że wszystkich. I teraz... Inne spojrzenie na to? Muzyczne? Co pan z tym zrobił?
I muzyczne, i jeśli chodzi o koncepcję, ponieważ ja siedzę w twórczości Kaczmarskiego dobrych 30 lat No, ale zdecydowałem się na zrobienie spektaklu w Teatrze Ateneum w Warszawie po tym, jak jeden z moich znajomych z odległej przeszłości wydał przepięknie album, w którym się znalazły obrazy, którymi fascynował się Kaczmarski. I obok analizy właśnie malarskiej, takiej koneserskiej, że tak powiem, znalazły się też bardzo przepięknie skrojone teksty o tekstach. Ja wtedy postanowiłem, że mając coś takiego w rękach, mam szansę po raz pierwszy w życiu, po pierwsze, pokazać te obrazy, a następnie bardzo dobrze je wykonać, biorąc pod uwagę aktorów Teatru Ateneum. Poszedłem z tym materiałem do dyrekcji i dyrekcja dała nam zielone światło, a ja zaprosiłem trójkę bardzo młodych aktorów, bo Julka Konarska i Wojtek Michalak są, w tamtym roku skończyli szkołę teatralną, a Wojtek Brzeziński, młodszy ode mnie o lat dobrych 10 albo i więcej. I do tego dwóch doskonałych muzyków, Fabian Włodarek, który zrobił całość aranżacji, i Paweł Stankiewicz, który gra na gitarach, ja tam trochę dogrywam. W każdym razie udało się skroić taki spektakl, dzięki któremu możemy poznać innego Kaczmarskiego. Nie od tej strony, no takiej znanej najbardziej, czyli, przepraszam, właśnie wojującej.
Obława na wilki, Rejtan albo raport ambasadora.
I tak dalej, ale tu panią zdziwię, bo akurat Rejtan i raport ambasadora, to one są.
Tak.
Ale właśnie mówię o tym, że dotarłem do tych obrazów i my je pokazujemy w czasie tego spektaklu, a następnie o nich śpiewamy. To wtedy zyskuje taki podwójny wymiar, a do tego po prostu pełni rolę, mam nadzieję, edukacyjną. Mhm. Efekt jest taki, że w Warszawie do Teatrum Ateneum, gdzie zagraliśmy już 33 razy, ustawiają się kolejki, a moja coraz większa przyjemność polega na tym, że przychodzą tam coraz młodsi ludzie, czyli nie tylko znawcy talentu Jacka, ale również młodzi ludzie, którzy dzięki temu oglądają obrazy, uczą się czegoś więcej i docierają potem sami do tych tekstów, dziwiąc się, jakie one są niezwykłe i że Kaczmarski, no jakby nie było, urasta czasem do miana wieszcza, a na pewno bardzo dobrego poety, erudyty i konesera malarstwa.
To na pewno, Wigilia na Syberii, prawda? Ale zresztą wiele jest takich obrazów, które rzeczywiście ja odkryłam dzięki niemu. On bardzo wnikliwie analizował, interpretował je i tworzył do tego swój taki poetycki komentarz. Czy z tej płyty, którą tutaj trzymam, a oddam, obiecuję, bo to jeszcze nie gotowe,
ja rozumiem. To jest jedyny jeszcze ciepły egzemplarz.
Czy ten czerwony... Co to jest?
Czerwony autobus.
Autobus. Ach, czerwony autobus.
Czerwony autobus to obraz Linkego.
Tak, tak.
To jeden z pierwszych w ogóle, jedna z pierwszych piosenek. Znaczy tak bardzo, bardzo. Można to teraz puścić? Bardzo. Co to był siódmy utwór nad, ale momencik jeszcze, bo teraz będzie niespodzianka. Przypomnę nasz numer SMS-owy 603-06-06 na wtorek, na godzinę 20. Mam podwójne zaproszenie dla państwa. Znaczy dla osoby, która odpowie tutaj na nasz apel, na nasze pytanie. Może będzie bardzo proste, jaki tytuł nosi spektakl, o którym właśnie mówimy. 603-06-06-06. No i dwuosobowe zaproszenie na 20 na wtorek. Od poniedziałku ten spektakl jest, ale na wtorek w Teatrze Atelier. A my jedziemy czerwonym autobusem. Siódemka, tak. No i bardzo dobrze, Jacek Kaczmarski, lekcja historii. Panie Marcinie, rozumiem, że to skrót od autopilota. Panie Marcinie, zaproszenie będzie na pana czekało w Radiu Gdańsk. Także cieszę się, gratuluję, wspaniałego wieczoru życzę na tej lekcji historii, bo to coś takiego też
zapraszam
będzie.
Zapraszam bardzo serdecznie. Poniedziałek, wtorek, środa w Teatrze Atelier. Mhm. Gramy, aktorzy już jadą, muzycy już jadą.
A biletów pewnie już nie ma.
No, zobaczymy. No tutaj my mamy ofertę taką specjalną, ale myślę, że jakby się ktoś mocno postarał, to układa się to w jakiś scenariusz, nie wiem, chronologicznie, tematycznie, dramatycznie, jak?
Nie chcę tego już zdradzać do końca, ale powiem jeszcze, że narracji udzielił temu spektaklowi wielki polski aktor, pan Piotr Frączewski, który dał się namówić na powiedzenie paru zdań na temat każdego obrazu. Więc to jest jeszcze taki dodatkowy smaczek, nie mówiąc o tym, że wielka przyjemność
słyszeć jego głos. Ale to jest jego własny komentarz?
To już ja napisałem, ale rozmawialiśmy o tym bardzo długo i to wyniknęło w ogóle też tak bardzo śmiesznie i trochę przypadkowo, bo ja chodząc już po teatrze Ateneum zastanawiałem się nad narracją i nagle minąłem się w drzwiach z panem Piotrem Franczewskim, wyryło mnie kompletnie i podszedłem do niego i powiedziałem, co ja tutaj robię w teatrze i czy by się podjął, a pan Piotr na dzień dobry powiedział, ale ja nie umiem. A potem umówiliśmy się w studiu i nagrał to w sposób piękny, mądry, przy czym chodziło o to, żeby ta narracja była z punktu widzenia nie kustosza muzealnego, ale człowieka, który zna się na malarstwie. Ale dzisiaj ja się wybieram z kolei na koncert państwa.
Na pewno tak. To jest w ogóle fenomenalna sprawa, takie koncerty, czy recitale piosenek, czy spektakle muzyczne, ponieważ każda piosenka jest przecież jakąś całością. Ja zawsze podziwiam takich wykonawców, jak chociażby pani Anna Stankiewicz, kiedy właściwie to się przechodzi przez kilkanaście postaci, a w każdym razie emocji, jakiejś historii, to się musi otworzyć i zamknąć, prawda?
Dlatego mówię, że piosenka jest niezwykle trudnym gatunkiem, niezwykle trudną formą, bo jakże w 3 minuty zamknąć pewną opowieść, zbudować jakąś dramaturgię, kulminację. Myślę, że trudno napisać dobry tekst do piosenki. Może dlatego takich stosunkowo niewiele w stosunku do całych wszystkich piosenek, których zalew często słyszymy w komercyjnych.
No ale są
stacjach.
Tacy autorzy jak pan Wolek,
na szczęście.
Jak Kaczmarski, jak Agnieszka Osiecka.
Jakieś koła ratunkowe.
Z których cały czas czerpią ludzie. No tu mieliśmy taki niedawno przykład a propos właśnie kabaretu starszych panów. Zupełnie młodzi ludzie gościli u nas w studio.
Na
14, 15, 16 lat, którzy sami zainteresowali się piosenkami z kabaretu starszych panów. Dla mnie to było w ogóle zjawiskowe, bo oni sami z siebie, bo to jest mądre, powiedzieli. No to chyba nic dodać, nic ująć.
Na całe szczęście właśnie następuje poszukiwanie mądrych tekstów przemyślanych, więc może jeszcze nie jest tak najgorzej z tym światem.
No pewnie.
Na pewno nie jest. Ludzie zawsze się upomną o wartości. Zawsze w takiej sytuacji przypomina mi się taka anegdota, jak 2000 lat przed naszą erą znaleziono taką tabliczkę z takimi tam wykutymi hieroglifami po odczytaniu przetłumaczyli i tam było napisane, że współczesna młodzież jest bez sensu.
Czyli, to nie jest domena obecnych czasów.
Tak przekłada, ale młodzież naprawdę wie, o co chodzi i też nie lekceważyłbym tej młodzieży, bo z tego, co ja osobiście obserwuję, przychodzą tłumnie na liczne koncerty i naprawdę jest o czym z nimi gadać.
Właśnie jakieś takie ciekawe, mądre pokolenie wchodzi. Ja mam takie wrażenie właśnie tych nastoletnich osób,
Obyśmy nie zapeszyli.
Ja mówię na podstawie doświadczeń i zresztą nie tylko ja tak myślę, bo już nawet słyszałam podobne opinie gdzieś tam w jakichś dyskusjach. Oby tak było. I oni szukają, czasem sięgając bardzo głęboko. I ten Kaczmarski, którego ja w liceum słuchałam, gdzieś tam przegrywając sobie kasety, jego pierwsze w ogóle, prawda, Mury i to wszystko. W tej chwili myślę, że byłby świetnym nauczycielem właśnie dla tych młodych ludzi. Mądrości, wrażliwości. Te jego piosenki są bardzo narracyjne, często namiętne, ale mają wielką mądrość w sobie. I taką, która ciągle jakby na nowo potrafi wprost nazywać świat. W taki świat troszkę zagadany, zakłamany, zagłaskany, prawda? Tego nie wolno, tego tak nie nazwij. A on zawsze mówił prosto,
tak,
oczy.
Kipiał tymi informacjami przecież. On nawet nie był w stanie się nauczyć tych wszystkich swoich utworów na pamięć. To wszystko
on prowokował i nadal prowokuje do uczenia się historii chociażby. Do właśnie też sięgania i po malarstwo, i po poezję, i literaturę. Był erudytą i właściwie można powiedzieć, że wymagał tej erudycji od swoich odbiorców, więc to ważne.
Ja pamiętam, jak po raz pierwszy usłyszałem Wigilię na Syberii i pędziłem do Krakowa, autentycznie, pędziłem do Krakowa, żeby zobaczyć ten obraz, bo musiałem się przekonać na własne oczy i to, co zobaczyłem, to mnie po prostu zadziwiło. No, on jest niesamowicie, on potrafi zachęcić do tego, żeby pójść do muzeum jeszcze jednocześnie, żeby się przekonać, jak to wygląda. Nie?
No, jestem przekonana, że każdy z nas potrzebuje takiej lekcji historii.
Tak, ale to niezwykłe, o czym mówicie, bo tak jak pracowaliśmy, jak się znaliśmy, czy z Jonaszem, czy z Jacekiem Kaczmarskim, my w ogóle nie braliśmy pod uwagę tego, że ktoś tu jest erudytą, czy wspaniałym poetą, czy dobrym muzykiem. To w ogóle takie kategorie nie...
Bo dla niego to było naturalne, teraz, a my tak, nie ogarniamy po prostu.
A teraz dopiero słucham, Boże kochany, przecież ten Jonasz naprawdę był genialnym poetą.
Ale też właśnie sobie uzmysłowiłam związki z malarstwem i Jana Wołka, który jest malarzem,
tak,
i Jonasza
Kofty, znakomitym.
To jest...
Tak, znakomitą. Pejzażystą.
Ale wyście panowie tworzyli z potrzeby tworzenia. Może bez tej świadomości, jak to będzie miało, jakie to będzie miało oddziaływanie na przyszłość. A to ma duże, ogromne oddziaływanie.
Tak,
te teksty są po prostu, no, to już jest taki kanon. To już jest właściwie taka współczesna Biblia, można powiedzieć, jeżeli chodzi o piosenkę.
One są ważne i bezcenne.
Trochę w kategorii obowiązku podchodziłem do nagrania tej płyty z Jonaszem Koftą, bo przecież cały szereg piosenek, które znajdują się na tej płycie, nie były nigdy publikowane. One leżały w szufladzie. Dopiero Ania powyciągała te piosenki z szuflady i tam bodaj 3 czy 4 piosenki gdzieś były w obiegu, a reszta gdzieś była zamrożona i cieszę się, że udało się je przywrócić, no, nagrać, pierwszy raz nagrać. Tak wyglądają, bo tak najprawdopodobniej odeszłyby w zapomnienie. Jak zresztą wiele wspaniałych tekstów Jonasza, które poginęły. Jonasz miał zwyczaj zapisywania na serwetkach gdzieś tam, jakiejś w kawiarni, czy przy okazji jakichś spotkań, i ogrom tekstów Jonasza jednak zaginęło. Chociażby te piosenki, które ja z nim pisałem, w większości też leżały zupełnie nieużywane, nieśpiewane.
Ale niektóre, jakby to powiedzieć, no nie to, że odkryte, ale nam przywrócone dzięki
tak państwu. Tak samo z Jackiem Kaczmarskim. Tak, przecież samo, moc tak. Utworów, nie wszystkie jego kompozycje zostały nagrane i utwory, nie wszystkie wiersze były były realizowane. A szkoda, bo jednak te teksty, zwłaszcza Kaczmarskiego w połączeniu z muzyką, prawda, nawet o tych obrazach, prawda, one mają zupełnie inną siłę, zupełnie inny przekaz. Mhm. Zupełnie inny przekaz niż sam wiersz w sobie. Jacek miał tę siłę jakoś taką, że jednak też bardzo muzycznie myślę. I w połączeniu z tymi kilkoma akordami, które grał, i kilkoma dźwiękami, które tam wymyślał, często bardzo ciekawymi, to tworzyło jakąś wartość taką nadrzędną, wspaniałą.
No i ta siła umysłu i metafory. Zresztą we wszystkich tych tekstach tutaj przytaczanych autorów to jest, prawda? Bo piosenka oprócz tego, że mądra czy piękna, to jeszcze jest w jakiś sposób atrakcyjna właśnie przez tą syntezę, przez zaskakującą metaforę, jakąś puentę, prawda? Przez coś, co nas w którymś momencie porusza i widzimy księżyc na przykład. Albo te łzy wielkie jak gruszki, czy jakoś tak tutaj, lepiej niż ja to powiedziałam, Wołek napisał. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Radiu Gdańsk.
Również dziękujemy.
Dziękujemy bardzo i zapraszamy. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj jest premiera w Orłowie, więc tam też się będzie działo. 20-lecie tej sceny na plaży. Piosenka jest dobra na wszystko. Taki spektakl, koncert.
Wszędzie
wszystko
piosenka.
W jednym, nasi ukochani aktorzy na tej otwartej scenie pod gołym niebem, i niech to niebo
z morzem w tle.
Nie waży się płakać dzisiaj, absolutnie nie wolno. No a w Teatrze Atelier, w tej też jedynej w swoim rodzaju przestrzeni czarnej, jak mówię, nasączonej muzyką, słowem pięknym. Dzisiaj jeszcze ten koncert Trzeba Marzyć, czyli Anna Stankiewicz, Janusz Strobel i trio Andrzeja Godzińskiego. No a od jutra przez 3 kolejne wieczory, 2 razy będą, znaczy we wtorek i środę są chyba po 2 spektakle, prawda? O 18:00, o 20:00.
Zdaje się, że
tak, według programu. To...
Że zeszliśmy do jednego spektaklu.
No, to trzeba sprawdzić na miejscu, ale to po prostu
sprawdzić. Tak.
W Teatrze Atelier Jacek Kaczmarski, lekcja historii, spektakl muzyczny Jacka Bończyka z Teatru Ateneum. Zapraszamy serdecznie i na zakończenie pomarzymy jeszcze troszkę. Andrzej Żak,
Iwona Borowska
i Barbara Kopaczewska, która nam umożliwi to marzenie.
Dziękuję.